Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu gościa. Anna Górska, senatorka Lewicy, Partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dzień dobry. W polityce dużo się dzieje, ale jak wiadomo, najważniejszy jest sport i piłka nożna. To poza kwestią, walczyli jak nigdy, przegrali jak zawsze. No to jest Super Express, to taki tytuł. Mecz Polska-Holandia 1-2, było blisko, ale się nie udało pokonać Holendrów, ale wstydu nie było. Nasz tutaj największy piłkarz w tym towarzystwie.
No to zawsze tak być uznany, ale przede wszystkim nie, to ja zacznę trochę inaczej. Ogromne gratulacje dla koszykarzy Trefla Sopot, którzy wczoraj zdobyli Mistrzostwo Polski, także szacun wielki, bo można powiedzieć, że ostatnie mecze, no to po prostu wyjście, można powiedzieć, z piekła do nieba, to po pierwsze. Ja trochę o polskiej reprezentacji mówić nie zamierzam. Wszyscy, którzy trochę mnie znają, to wiedzą dlaczego, ale powiem o trzech elementach albo o trzech osobach, bo ja przypomnę Państwu, z czego jestem oczywiście dumny. Wczoraj na boisko wybiegło trzech ludzi gdańskiej Lechii, bo Kacper Urbański, Mokos taki, którego pamiętam jeszcze jak...
No i to
jak,
podobno bardzo dobry debiut. Tak
rewelacyjny. Jeszcze na stojąco pod szafę wchodził takiego chłopaka, pamiętam, jak za piłką biegał, to po pierwsze. No Przemek Frankowski, uznana marka, no i Adaś Buksa, więc zrobili robotę. Jakby jeszcze Tomek Dawidowski był, no to już w ogóle czwórka lechistów w składzie. I to jest najjaśniejszy punkt wczorajszego spotkania.
Marcin Koroła?
Mnie wczoraj pokonały połączone siły TVP, VOD i Wi-Fi PKP, bo akurat jechałem pociągiem w czasie, kiedy był mecz, więc niestety mogę powiedzieć, że nie oglądałem, na jakiś fragment czasem się udało, no plus relacje internetowe, więc biorę to za dobrą monetę, że przynajmniej gra była dobra. Wynik tak na oko też nie najgorszy, no bo z Holandią no to raczej faworytami nie byliśmy i cóż, teraz szansa, że w drugim meczu zachowamy szansę do meczu z Francją. Może tyle pozytywnego jestem w stanie się wykrzesać.
Wielka kibicka futbolu, Anna Górska?
No ja bym szczerze, też trochę wczoraj walczyłam z TVP Sport, z internetem, ale powiem tak, bardzo bym chciała zachowania tej jakości w meczu z Austrią. Myślę, że może to przynieść rezultaty i powiem coś, co może będzie, jest niepopularne, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumieją się zawodnicy na boisku w momencie, kiedy brakuje na nim Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się, że to jest cały mój komentarz. Znaczy, ten mecz nie był zły. Widać było walkę w końcu, że w końcu reprezentacja Polski rzeczywiście uwierzyła w to, że jest w stanie pograć nawet z takimi przeciwnikami jak Holandia. Teraz następny mecz z Austrią, myślę, że będzie lepiej, jeśli się utrzyma.
No, trzymam oczywiście kciuki za naszych, bo tak zawsze to jest. Czy po wyborach parlamentarnych już ten bitewny kurz trochę opadł? Pewnie tak. Sytuacja w koalicji rządzącej jest na tyle napięta, że dojdzie do jakiegoś przesilenia i zmian, czy właśnie jak ten kurz opada, emocje opadają i dalej będzie karawana szła do przodu, Ryszard Świlski?
Ale postawiła pani tezę, że jest napięta. Znaczy mi się nie wydaje, że jest napięta.
Nie. Jak słyszę, co po niektórych polityków PSL-u, Trzeciej Drogi, Lewicy, to wydaje mi się, że jednak tam buzuje.
Nie, no to nie buzuje. Buzuje bardziej może w tym, albo są te emocje związane z wynikiem wyborczym, no ale to nie ma wpływu na koalicję rządzącą, no bo to są wybory do Europarlamentu. Tu się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o rozdział czy podział mandatów w polskim Sejmie, więc no, nie czuję tutaj jakiejś synergii. No można oczywiście mieć te emocje, bo one zapewne są po każdej stronie uczestników gry tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mówiliśmy również tutaj u pani w studio, że to był ostatnie miesiące czy kilkanaście miesięcy, to permanentna kampania wyborcza.
I no myślę, teraz się już wyborami nie będzie można zasłaniać.
Nie będzie można się zasłaniać, ale zapewne za chwilę pojawi się nowe, można powiedzieć, odpalenie działa, czyli wybory prezydenckie i znowu te emocje będą coraz
mocniejsze. I znowu nie będzie można podjąć decyzji, nie wiem, tam skład w sprawie aborcji, związków partnerskich,
będzie trzeba podjąć
składki zdrowotne
będzie
i tak dalej, bo wybory?
Nie, będzie trzeba podjąć i myślę, że to w najbliższych miesiącach nastąpi, ale co, odpowiadając na pytanie, czy na tezę, nie zgadzam się, że jest napięcie w koalicji rządzącej. Myślę, że tak pozostanie.
Pani senator?
No ja nie jestem taka optymistyczna jak pan senator Świrski. Wydaje mi się, że znaczy całe szczęście, że już mamy te wszystkie kampanie za sobą i można się wziąć porządnie rzeczywiście do merytorycznej pracy, bo trochę to, że pewne projekty były odkładane na później, no to był efekt przepychanek trochę o pozycję we własnym elektoracie poszczególnych partii. Natomiast ja uważam, że te napięcia, bo jakieś napięcia są, ja tutaj widzę bardzo wyraźnie, chociażby ostatnie głosowania w Sejmie dotyczące ustawy o sygnalistach pokazały, gdzie nagle projekt rządowy nie zyskuje poparcia koalicji rządzącej, więc i zostaje usunięte z ustawy o sygnalistach prawo pracy właśnie głosami Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Konfederacji, co już w ogóle pokazuje jakąś absolutnie egzotyczną nową koalicję w Sejmie. Natomiast ja myślę, że nie ma powodów absolutnie do żadnego spokoju z zupełnie innego powodu. Takiego, że wyraźnie ostatnie wybory pokazały, że wszystkie partie, wszystkie w ogóle, ale co może być szczególnie bolesne w przypadku partii wchodzących w skład koalicji 15 października, straciły ogromną ilość wyborców. A to pokazuje, że coś jest nie tak, że gdzieś jak gdyby nie dajemy rady, że nie są dowożone rzeczy, na które bardzo liczyli nasi wyborcy. I myślę, że to jest powód generalnie do bardzo poważnej refleksji i to może też generować jakieś napięcia, bo już jakby ja bym naprawdę już odłożyła na bok te rozliczenia, tak, kto tam zdominuje scenę, kto kosztem kogo zyskuje ile tam procent i tak dalej, bo generalnie to są rozmowy o niczym w przypadku, kiedy widzimy wyraźnie, że wszyscy tracimy lawinowo w milionach liczone głosy, a to sprawia, że trzeba się naprawdę teraz wziąć do ciężkiej pracy i zacząć realizować te propozycje, ten program, z którymi szliśmy do wyboru. Bo jakby pierwsza część, pierwsza obietnica, że 15 października zmieniamy władzę, została zrealizowana, tylko co dalej? Bo za tą zmianą władzy szły bardzo konkretne postulaty i bardzo konkretne programy.
Mhm. A wy w Prawie i Sprawiedliwości już wiecie, dlaczego przegraliście wybory? Czy to ci, którzy się dostali do Parlamentu Europejskiego, często nie z pierwszych miejsc, tak grali na siebie i to dlatego?
No to oczywiście, że nie. Jak jest kandydat na liście, to od tego on jest, żeby robić swoją kampanię i przysparzać głosy sobie, które przy okazji są również głosami na listę. Więc czynienie komuś zarzutów z tego, że będąc kandydatem wywiązywał się z zadań kandydata, jest absurdem. Myślę, że
ale
po
takie
naszej
głosy w partii są.
No może i są, ale jeżeli są, to są absurdalne właśnie, o tak bym powiedział. Nawet nie błędne, tylko wręcz absurdalne. Natomiast no niewątpliwie po naszej stronie jakichś tam błędów kilka było. Choć trzeba przyznać, że wynik jest całkiem satysfakcjonujący, bo procentowo najlepszy w ostatnich trzech wyborach. To, nad czym powinniśmy się zastanowić, to brak zdolności PiSu jak na razie do przyciągania do siebie zniechęconych wyborców obecnie rządzącej koalicji, bo ich już jest całkiem sporo. Natomiast jak widać, no, oni nie przepływają do nas, ewentualnie nie idą głosować. Więc myślę, że nie powinniśmy popaść w takie samozadowolenie, że właściwie to dobrze idzie, bo jak ta koalicja jeszcze dalej tak porządzi 2 czy 3 lata, no to im jeszcze kilka procent spadnie, nam wzrośnie.
No ale trochę tak.
I wygramy. Tak oczywiście może być, ale nie możemy tego absolutnie traktować jako rzecz postanowioną. I jakiś pomysł na to, jak jednak przełamać no, pewien wizerunek taki czysto popkulturowo-tożsamościowy, negatywny PiSu, który powoduje, że wiele osób bardzo krytycznych byłych wyborców obecnego rządu. Ja nawet, jest taka grupa chłopaków, którzy stoją codziennie pod Sejmem z transparentami tak dla CPK. I tam jest jeden z nich, który trzyma transparent żółta kartka dla Tuska i nawet ma tą żółtą kartkę. Ja z nim rozmawiałem i on mówi, no on 15 października głosował na Koalicję Obywatelską i już jest przerażony, jak bardzo partia, która miała być nowoczesna, europejska, przyszłościowa, oferuje Polakom właśnie no, w kontekście CPK i nie tylko paździerzowe prowizorki.
I on stoi i protestuje ludzi, w sprawie CPK?
Tak. I do takich ludzi powinniśmy się umieć odwołać. Tych, którym się wydawało, bo być może nie śledzą polityki tam, nie wiem, od 20 lat niezwykle wnikliwie,
no, że faktycznie wybrali do władzy partię czy koalicję, która będzie teraz, przyspieszy tempo rozwoju Polski, wprowadzi nas na światowe salony, spowoduje, że sięgniemy po nowoczesność, rozwój i tak dalej, i tak dalej. No tymczasem dostają, jak za przeproszeniem, taką mokrą szmatą w twarz, ofertą, że rozwój Polski to jest stacja benzynowa z myjnią i dwugwiazdkowy hotel w Modlinie, a nie CPK przykładowo. Do tej grupy na razie jeszcze myślę, że my jako formacja nie do końca umiemy się odwołać i ich przekonać, że głos za rozwojem Polski to jest głos na Prawo i Sprawiedliwość, ale myślę, że z czasem powinno to nam się udać, jeżeli to lekcję odrobimy.
Mokrą szmatą w twarz swoich wyborców z 15 października, nie, po kilku miesiącach.
Nie, tylko część, bo duża część jest takich, które chciała po prostu seansu nienawiści pod adresem PiS-u i ci są zadowoleni, oni się zmobilizowali,
poszli. Może po prostu chcieli, pani pośle, zmiany, zwycięstwo. Po prostu zmiany.
Nie, no, pan poseł, no, ja rozumiem, że to pewnego rodzaju konik pana posła, czyli CPK, ale no...
No to wiemy, to jest
może to zostawmy, tak. Nie, bo ja bym wolał, żeby pan poseł, który przecież jest pomorzaninem, bardziej skoncentrował się na rozwoju regionalnego portu lotniczego w Gdańsku, gdzie chociażby Gdynia jest również jego udziałowcem, a nie mówił o jakiejś... Przepraszam, ja ten zwrot, bo ja wiem, że to jest slogan, ale... Łąka w Baranowie pozostanie dla mnie zawsze łąką w Baranowie i nic więcej, więc już tą szmatą to zostawmy sobie.
Ale z tym CPK to tak hola, bo...
Ale śmiało senatorze, że dalej, bo to wyborcy słuchają i przepływają do nas.
Ale to bardzo dobrze, że słuchają, no bo ja zawsze byłem przeciwnikiem CPK. Zawsze. I nigdy tego nie
kryłem. Ale premier
nie
chyba nie jest takim na 100%
przeciwnikiem. No, ale ja nie jestem premierem. No to premier może być zwolennikiem.
Chyba jednak będzie budować, tak mi się wydaje.
No to jak zacznie budować...
Ja myślę, że będzie mówić, że będzie budować, a nie będzie budować.
No ale Prawo i Sprawiedliwość CPK też nie wybudowało. Żadnego pozwolenia nie ma.
Oczywiście, że jest. Znaczy pozwolenie by było, jakbyście go nie zablokowali. Natomiast wszystkie kamienie milowe, które były potrzebne do osiągnięcia w harmonogramie zakładającym komercyjne otwarcie w 2028 roku, było osiągnięte. No, była decyzja środowiskowa, początek przygotowawczych prac budowlanych, zmontowane finansowanie, w tym również prywatni inwestorzy i tak dalej, i tak dalej. No to przez was zostało zatrzymane, no ale to już inna bajka.
Co będzie w sprawie CPK, to faktycznie chyba musimy poczekać na tę ostateczną decyzję, bo to jest takie
znaczy,
trochę...
Tam się dzieją rzeczy, tak? Ostatnio było chociażby ogłoszone... ostatecznie zaakceptowany chyba przez ministerstwo projekt, jak mają wyglądać nitki, tak, że pomorska szprycha, która ma przebiegać i tak dalej, więc to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje w sprawie tego CPK, natomiast ewidentnie brakuje wyraźnej decyzji politycznej ze strony premiera, co robimy z tym projektem, tak, i czy realizujemy go w całości, czy skupiamy się tylko na części, bo chyba wydaje mi się, że dzisiaj dyskusja na temat CPK to nie jest dyskusja o tym, czy całkowicie ten projekt pogrzebać, czy realizować go tylko częściowo. Bo jest jakaś zgoda polityczna i to wydaje mi się, że nie tylko wiadomo, w PiS-ie, tak, który jest autorem tego całego projektu, ale również w koalicji 15 października, że przynajmniej ten komponent kolejowy jest bardzo istotny, w sensie, że musimy się włączyć do sieci europejskiej szybkiej kolei. To wymusi też inwestycje w koleje lokalne, no bo inaczej jakby nie da się spiąć tej Polski w całość, w sensie, no nikt nie będzie leciał samolotem z Gdańska do Warszawy, chociaż my akurat mamy szczęście, bo my mamy naprawdę świetne połączenia z Warszawą, tak, ale już do Gdańska dojechać z różnych poszczególnych miejsc naszego województwa, to jest karkołomne zadanie. Ja cały czas podaję przykład Bytowa i będę go podawała, z którego nie jeździ żaden pociąg pasażerski. Nigdzie. Ludzie stamtąd nie mogą dojechać w sensowny sposób do stolicy swojego województwa. Więc jakby to nie jest tak, że całkowicie te plany na CPK są zaprzepaszczone, tylko faktem jest, że czekamy kolejny tydzień, kolejny miesiąc. Ja już nie wspomnę o tych audytach, które miały być, nie były i tak dalej, ale może już przestańmy jak gdyby opowiadać bajki o jakichś audytach, które być może nie pokazują tego, co chcielibyśmy, żeby
zobaczyć.
Pokazały. A więc po prostu trzeba podjąć polityczną decyzję. I ja liczę na to, że to w końcu, że ta decyzja zapadnie, bo z punktu widzenia rozwoju kraju, również rozwoju Pomorza, bo biorąc pod uwagę chociażby inwestycje takie jak elektrownia jądrowa, sieci przesyłowe i tak dalej, to też wymusi na nas zmianę sieci kolejowej i doinwestowanie bardzo istotnie sieci połączeń kolejowych na terenie naszego województwa. I to nigdy nie jest tak, że się buduje tory, które są, prowadzą, jak gdyby są w próżni wbudowane. Wszystko jest, musi być spięte w jeden organizm.
No pan senator powiedział, że na łąkę będą. Na łąkę w Baranowie.
Taki nie, no to zostawmy może rzeczywiście
CPK. No jest problem z tym lotniskiem, ale... tak, że chyba nie ma decyzji politycznej, co robić z tym lotniskiem.
W jakiej skali budować?
Ja mówię też o tym i tutaj się zgadzam z panią senator oczywiście, bo można wrócić i zapytać się, jak poprzednio rządzący prowadzili modernizację linii kolejowej regionalnej, że tak powiem, 201. Na jakim etapie ona jest. I tu jesteśmy w lesie. Znaczy, ja bym wolał, żeby skupić się na tych elementach,
tak delikatnie,
które...
że jesteśmy w lesie.
No tak, tak.
No ale tam naprawdę jesteśmy w lesie, bo głównym problemem z tą linią jest odcinek
leśny,
który przechodzi przez las. Po prostu.
Więc myślę,
to wszystko
że dla...
prawda, ale bym jeszcze bardziej chciał, żebyśmy rozmawiali o tym, co teraz dobrego w przyszłości będziemy robić.
No to mniej więcej chociażby zrobienie 201 to jest też przyszłość.
No miejmy nadzieję, bo na razie to ta nasza PKM-ka właśnie tak troszkę...
Nie, PKM-ka nie.
No tak, ale
Pomorska kolej metropolitalna, dobra, nie ma nic wspólnego na razie z 201. Tak jest.
Natomiast to, bo to są sprawy ważne i takie nie do lekceważenia. Znaczy słyszę też takie dosyć niepokojące mnie sygnały, że ma być na Y-ku podwyższona prędkość do 350 na godzinę, a to oznacza, że wykaszamy możliwość interoperacyjności. To, co było jednym z założeń tych linii kolei dużych prędkości CPK, to, że to są takie kolej dużych, ale nie aż super dużych prędkości, przez co z tej nowej infrastruktury będą mogły też korzystać pociągi regionalne, aglomeracyjne, zwykłe intercity. Nie będzie to wydzielony system, tylko w pełni interoperacyjne uzupełnienie istniejącego systemu kolejowego w Polsce. No i zapowiedzi, że mamy od tego odejść w imię tego, żeby między największymi metropoliami jeździć i tak szybciej niż teraz, ale jeszcze 10 minut szybciej, ale po drodze wykosić możliwość połączeń takich miast jak Sieradz, jak Kalisz, jak Włocławek, jak wielki sukces Włoszczowej. Teraz wszyscy przyznają, że to był dobry pomysł, bo tam pół regionu może wsiąść w pociąg do Warszawy czy do Krakowa, połączyć się lokalnymi połączeniami i dzięki temu kilka powiatów zniknęło z mapy wykluczenia transportowego Polski i ten efekt chcielibyśmy osiągnąć w całym kraju. Żeby każdy Polak miał dostarczoną mobilność w pewnym określonym standardzie, bo to uruchamia zupełnie nowe zasoby, również dla gospodarki, ale wszystkim dla społeczeństwa.
Regionalnie pokazaliśmy, że potrafimy to zrobić. Kościerzyna, Kartuzy, Pomorska Kolej Metropolitalna. Warto o tym pamiętać.
No i miejmy nadzieję, że ta kolej się będzie rozwijać właśnie także w stronę Kaszub, nie tylko Kowal, chociaż to jest dobry program. Czy żołnierze będą mogli swobodnie i bezkarnie strzelać na granicy? Powiedzcie mi, czy wy po tej zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, które chce zwolnić żołnierzy z odpowiedzialności w jakiejś części za użycie broni, rozumiecie, jak to ma to wyglądać? Bo jest mnóstwo komentarzy, także krytycznych, że już dzisiaj są przepisy, które umożliwiają w określonych okolicznościach użycie broni. Jak to ma wyglądać i czy to jest dobry kierunek, czy to nie jest tylko i wyłącznie taka reakcja w dużej mierze PR-owa. No, zaczniemy od na pewno krytyka wielkiego, więc Marcina Chorała.
Ja przepraszam, proszę wybaczyć, panie redaktor, wydaje mi się to źle postawione pytanie. Znaczy swobodnie i bezkarnie, że po prostu żołnierz jak jest na granicy, to sobie może strzelać gdzie chce i kiedy chce, nie wiem, do siebie, do kolegów, we wszystkie strony. No to oczywiście, że ja nie. Zawsze muszą być jakieś zasady użycia broni. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby po pierwsze, żeby żołnierzom nie groziła kara, jeżeli używają broni w obronie polskiej granicy i w obronie siebie, to po pierwsze. Po drugie, że nawet jeżeli...
Tak podobno już teraz jest, jeśli chodzi o przepisy.
No tylko praktyka pokazała inaczej. No pamiętamy... Wszyscy oglądaliśmy chyba ten film, kiedy polski żołnierz został ugodzony nożem, kiedy jest mu udzielana pierwsza pomoc, przyjeżdżały jego koledzy i w ich stronę lecą kamienie, gałęzie. No jest bezpośrednie zagrożenie jego życia i co najmniej ich zdrowia. I oni się tylko próbują jakoś zasłaniać jakimiś tarczami, zastawiać. Każdy się zastanawiał, no czemu nie używają broni, czemu nie strzelają. Mieliby tam prawo strzelać w obronie własnej nawet na wprost, a co dopiero oddać strzały ostrzegawcze, a tego nie robili. No i potem dopiero się dowiedzieliśmy, no dlaczego, tak? No bo bali się, że za chwilę będą widowiskowo wyprowadzani w kajdankach, tak jak ich koledzy. I to jest problem, tak?
No nie, panie pośle, po pierwsze,
zasady użycia broni zawsze muszą jakieś być, ale one powinny być w obronie granicy, w obronie siebie, w obronie swoich kolegów, dopuszczać użycie broni. A po drugie, że nawet jeżeli mamy podejrzenie, czy one nie zostały złamane, to postępowanie w tej sprawie nie powinno się odbywać jako taka publiczna pokazówka, tak? Z publicznym zatrzymywaniem i tak dalej, bo to niszczy morale żołnierzy, tak? Bo to powoduje, że żołnierz w sytuacji, kiedy jego kolegom coś grozi, zaczyna się zastanawiać, czy on może tą broń użyć, czy może go nie spotka za to postępowanie, czy może, jeszcze się, jak jeszcze się dowiedział, że jest specjalny zespół prokuratorski do spraw ścigania żołnierzy i funkcjonariuszy, tak? Czy oni przypadkiem, no ja bym oczekiwał, żeby specjalne zespoły powstawały do ścigania handlarzy ludźmi, nielegalnych migrantów, tych, którzy organizują ten proceder, ci, tych, którzy mu pomagają. Na to powinno pójść takie skupienie i fokus państwa polskiego, na obronę naszej granicy. A te sprawy ewentualnego przekroczenia obowiązków oczywiście powinny być badane, bo to nie może być tak, że to jest zupełnie bez żadnych zasad, ale w sposób niezwykle taki z poszanowaniem godności żołnierza i z poszanowaniem tego morale, że żołnierz jest generalnie po to, żeby bronić granicy i tak również używając broni.
Ryszard Cielski?
Ja tylko muszę się odnieść do tej jednej części wypowiedzi pana posła o tym spektakularnym, takim widowiskowym wyprowadzaniu żołnierzy przez żandarmerię. Doskonale pan wie, że ten obraz nie jest taki, jak pan przed chwilą opisał. Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez pana prezydenta i wyjaśnienie tej sytuacji pokazuje, że nie było tak zero-jedynkowo. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że również ten karabin był skierowany również do swoich kolegów z Wojska Polskiego. Więc proszę takiego prostego przekazu tutaj nie przedstawiać. Ja nie jestem jakimś wielkim znawcą kwestii obronnych, więc naprawdę nie chcę się w tej materii wypowiadać. Dla mnie istotą rzeczy jest to, żeby rzeczywiście zachowanie, i tu się chyba wszyscy przy tym stole zgadzamy, bezpieczeństwa i obrony naszej granic było priorytetem z zachowaniem zasad. I ja tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Nie jestem tutaj osobą, która by chciała się wypowiadać w tej sprawie, bo za dużo jest zgadania o tym przez ludzi, którzy się na tym nie znają, nie znają procedur. Ja miałem przyjemność ostatnio uczestniczyć w spotkaniu w święcie 49. bazy w Pruszczu Gdańskim, jako mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego i nasłuchałem się rzeczy, o których żołnierze mówią i one zupełnie nie korelują z tym, o czym rozmawiają politycy lub osoby, które uważają, że się znają na obronności kraju, więc ja przemilczę ten wątek.
Anna Górska?
Absolutnie nie ma takich możliwości w stanie pokoju, żeby żołnierze mogli używać broni wtedy, kiedy po prostu sami sobie wymyślą, że użyją broni i to nie będzie jak gdyby przez nikogo kontrolowane i nie będzie podlegało żadnej kontroli i ocenie. Są przepisy, które regulują, kiedy można używać i w jaki sposób broni, przez jakiego rodzaju służby, kiedy używa policja, kiedy używa wojsko, kiedy używa straż graniczna itd., itd. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to, co się dzieje obecnie na granicy, to nawet nie obecnie, bo wiemy doskonale, bo to jest trzeci rok, kiedy mamy, Tak, trzecie lato, tak? Kiedy mamy do czynienia z tak intensywną presją na granicy ze strony organizowaną, tak, trzeba to powiedzieć wprost, przez Białoruś i Rosję, sprowadzania imigrantów na naszą granicę polsko-białoruską. I jakby wiemy już, że to trwa i to się raczej nie skończy. I teraz nie ulega żadnej wątpliwości, że oprócz kobiet i dzieci, którym należy udzielać bezwzględnie pomocy na tej granicy, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, że ktoś jest wysyłany w zaawansowanej ciąży kilkakrotnie z powrotem w stronę białoruską, w końcu udzielana mu jest pomoc wtedy, kiedy już leży z noworodkiem w trawie. To są tam też grupy, które są mobilizowane przez stronę białoruską do tego, żeby wprowadzać jeszcze większą presję, żeby właśnie mieć te kamienie, mieć te kije, mieć też te noże
lewarki.
I tak dalej. No, lewarki... Tak, no oni nie przylecieli pewnie z tymi lewarkami, dostali je na miejscu, tak? Natomiast mamy przepisy, które mówią o tym, jak należy postępować w takich sytuacjach. I tutaj myślę, że głównym problemem, jaki my mamy na granicy, to jest to, że my powtarzając cały czas hasło słuszne o wojnie hybrydowej, gdyby nasi rządzący, pan minister obrony narodowej, nadal nie widzi, że nadal nie jest to stan wojny. I nadal jak gdyby podtrzymujemy to, że główną formacją obronną na tej granicy musi być wojsko. A tak de facto sytuacje, do których dochodzi na tej granicy, gdzie ci ludzie nie mają broni palnej, gdzie nie ma otwartej, pełnoskalowej wojny, gdzie ludzie nie strzelają do siebie przez tą granicę, to są sytuacje, do których jak gdyby katalizowania są przeszkolone w Polsce policyjne oddziały prewencji. Tak? I ja nie rozumiem, dlaczego my dzisiaj w trzecim roku tej presji na granicy nadal rozmawiamy o tym, że nie ma procedur, że sytuacja jest skomplikowana, że żołnierze się czują zdemobilizowani i zagrożeni. Przecież były naprawdę przez ten czas powinniśmy mieć wypracowane tak jasne i klarowne sposoby zachowania i tak wzmocnione poszczególne formacje poszczególnych służb w tamtych miejscach, żeby to naprawdę już dzisiaj nie wzbudzało takich emocji, tylko żeby jasno wszyscy, którzy na tej granicy pracują, Straż Graniczna, Wojsko i Policja, wiedzieli, jakie są ich dokładne kompetencje, jakich środków mogą użyć, w jakich okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie sytuacja kompletnie niezrozumiała i uważam, że pan minister Kosiniak-Kamysz przespał ostatnie pół roku. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy znowu w sytuacji, że on na prędce pisze kolejne prawo, które w takim ogólnym zrozumieniu można interpretować jako pozwolenie na licencję na zabijanie. No takie prawo, jestem przekonana, mam taką nadzieję, że w polskim parlamencie nie przejdzie. Tak? Natomiast skupmy się na tym, jak rzeczywiście tę sytuację w końcu rozwiązać, bo jeszcze, żeby było jasne, jeżeli mówimy o wojsku, które pracuje na tej granicy, to przecież te formacje wojskowe, które tam są złożone z młodych, niedoświadczonych bardzo często osób, które tak, funkcjonują tam również w pewnego rodzaju obawie i strachu, tak? I które nie mając bardzo jasno określonych procedur, nie będąc systemowo przeszkoleni, tak jak jest szkolona policja do rozwiązywania tego typu sytuacji, po prostu tak, puszczają im nerwy i do takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia, że ta agresja się potęguje po obu stronach, że dochodzi do jakichś strzałów, będzie dochodziło, jeżeli w końcu nie zaczniemy uczciwie rozwiązywać tej sytuacji. To jest ten czas. My też o tym mówiliśmy przed 15 października, że tym, którzy przekroczą granicę, zwłaszcza tym, którzy wymagają pomocy, należy okazać pomoc, ale tym, którzy są inspirowani i atakują, trzeba stosować środki, które mamy opisane w polskim prawie.
Przejdzie to nowe prawo, jeśli w jakiejś formie będzie? Czy będzie wokół tego awantura i skończy się na tym, jak jest?
Jeszcze chyba nie zobaczyliśmy szczegółowych zapisów, a często diabeł
takie zapowiedzi.
No więc właśnie.
Od tego zobaczymy, co tam będzie w tym projekcie. Natomiast ja tylko o tyle bym się tu... Widzę, że mamy przynajmniej wreszcie konsensus co do tego, że należy bronić granicy, co niekoniecznie
ale
było...
Ale nigdy nikt tego nie kwestionował,
No jednak dwa lata temu czy trzy lata temu słyszeliśmy wiele podłych wręcz...
Ale że co? Otwierać?
Pod adresem polskich żołnierzy funkcjonuje. No oczywiście, ale to nie tylko na poziomie deklaratywnym. Ale też było, że otwierać. Tak, no pamiętamy to wszyscy, tą wypowiedź. Wpuśćcie ich wszystkich, kim będą, to kim są, to się później zobaczy. Tak, na przykład. To posłanka, jedna z posłanek Koalicji Obywatelskiej taką myślą błysnęła.
Ale premier jest innego zdania.
Wtedy był zdania, że są to biedni ludzie szukający lepszego zdania z miejsca na świecie, ale ja naprawdę, ja doceniam tą zmianę, tak? Znaczy oczywiście jest tu ogromny ładunek hipokryzji, ale hipokryzja to hołd, który występek składa cnocie, więc jakby okej, no jakby podwójne salto jesteśmy...
I kto to mówi, panie pośle?
Na przeciwnych pozycjach. Za naszych czasów rozpoczęliśmy formowanie kilku dedykowanych w tym celu brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, które pełniłyby funkcję takich wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza. I ten projekt, z tego co wiem, jest kontynuowany. I bardzo dobrze, ponieważ wojska operacyjne powinny generalnie się szkolić do innych zadań. I to, że żołnierze są wyrywani, na zwłaszcza jak teraz z tych wojsk wysokiej gotowości, czyli z Brygady Kawalerii Powietrznej i z Wojsk Powietrzno-Desantowych przesuwani na granicę, to jak jest, że tak powiem, alarm i sytuacja nadzwyczajna, gaszenia pożaru, to tak można robić, ale długofalowo trzeba wypracować rozwiązanie, bo wojska policyjne, i tu chciałem przejść do, bo tak zacząłem, że się zgadzamy, a chciałem przejść do tego, w czym się nie zgadzamy, nie wystarczą. Znaczy wojska, policja nie wystarczy i siły policyjne, a zwłaszcza jak jeszcze mają rozkaz zdawania broni do radiowozów przed wyjściem na patrol, bo też o tym słyszeliśmy wzdłuż granicy, bo polskich granic trzeba obronić i tak, niestety, czasem trzeba będzie strzelać, znaczy mamy agresywną grupę, która przedziera się przez granicę, która ma sprzęt, jakieś łomy, noże i tak dalej. I co teraz, mają się z nimi przepychać oddziały prewencji w kaskach z pałkami i starczami, czy polewać wodą? No nie, musi być wezwanie do zaprzestania tego rodzaju działań, kilka strzałów ostrzegawczych i skuteczna obrona granicy. No, no, w takich pan, skrajnych sytuacjach musimy być do tego gotowi.
To, w jaki sposób, z takimi sytuacjami radzi sobie policja, mamy przećwiczone przez ostatnich 8 lat, bo w wielu sytuacjach, na wielu demonstracjach, bardzo intensywnych, bardzo emocjonalnych, policja radziła sobie,
czy
jak
pani
twierdziła...
Pani senator sugeruje, że tamci demonstranci mieli noże,
sugeruję inne przedmioty, tylko, że są opisane, procedury na stosowanie środków przymusu bezpośredniego w różnych sytuacjach. I akurat jeśli chodzi o protesty na przykład polskich kobiet, które wychodziły na ulicę, bardzo często nadużywano i toczą się sprawy w prokuraturach i wiemy o tym, bo ostatnio również...
No ale chyba nie strzelano,
nie daj Boże. No ale
nie
były sytuacje, że strzelano również z broni gładkolofowej w celu... No tak,
ale,
no,
chyba
ale są sytuacje, gdzie
wszystko nieporównywalne, pani senator.
Ja tylko właśnie idziemy
przejść
trochę
do
taką drogą właśnie.
Że mamy w polskim prawie bardzo naprawdę szczegółowe instytucje, do których należy sięgać w sytuacjach zagrożenia różnych, bardzo różnych. Również takich, które mają miejsce na granicy. Ale tylko trzeba zacząć w końcu stosować prawo. Prawo polskie, prawo międzynarodowe i myślę, że będzie nam zdecydowanie łatwiej wtedy wyjść z tej sytuacji.
Znaczy ja tylko jedno zdanie, że jednak na sytuację wojny hybrydowej, agresji pod progiem wojny kinetycznej, ale ponad normalną sytuacją kryzysową możemy nie do końca być gotowi i tu musimy cały czas wypracowywać rozwiązanie i właśnie wspomniane tu specjalizowane brygady Wojsk Obrony Terytorialnej jako taki korpus ochrony pogranicza, myślę, że są dobrym kierunkiem na przyszłość.
Chciałam was jeszcze zapytać o tę strefę buforową na wschodzie, bo ja nie do końca rozumiem, po co ona jest. Zresztą ludzie, którzy tam mieszkają, mówią, że tam jest tylu żołnierzy, że tam nie ma sensu chyba tworzyć nowej strefy. Wy jako ekipa opozycyjna bardzo krytykowaliście wcześniejsze zamknięcie tak naprawdę Podlasia, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie historia się powtarza, choć nie w takim, trzeba
no, w
przyznać,
takim
nie w takim zakresie. Ale z drugiej strony dla tych ludzi tam, no powiedzmy PR-owo, to z tego, co mówią, to katastrofa. Tak? Tam się po prostu wszyscy wycofują, nie chcą tam jechać, boją się, no bo jednak taka zapowiedź może powodować, że ludzie będą mieli obawy. Po co to?
Taka decyzja też podejmuje oczywiście te konsekwencje, o których pani redaktor powiedziała, bo i kwestie życia w tamtym miejscu, funkcjonowania normalnego, czy prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, no to oczywiście odbija się absolutnie. No ale idąc tokiem poprzednich naszych wypowiedzi, no to wkomponowuje się to, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, jednak w tą sytuację związaną z obroną granicy. Znaczy, no to jest element tej całej układanki. Jeżeli do tego dojdą jeszcze elementy, o których przed chwilą też wspomnieliśmy, czyli właściwe, czy też akceptowalne dla wszystkich stron, również sceny politycznej, zapisy tych zmian, chociażby postępowania poszczególnych jednostek wojskowych, ale nie tylko w momencie zagrożenia, no to rzeczywiście możliwe, że to będzie tworzyło ten element niezbędny. Zapewne łatwo trochę i ja byłem ostatni, który szafował takimi wypowiedziami, że w czambuł krytykować każdą decyzję poprzedników dotyczącą chociażby podejmowania tego typu decyzji, tak zwanej strefy buforowej. Bo trzeba na to też spojrzeć szerzej. Jeżeli ktoś, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tych kwestiach komunikacyjnych, znaczy nie można tylko mówić o pewnym wyrywku, bo to nie zdaje egzaminu. Więc wydaje się, że jeżeli jest taka decyzja dotycząca strefy też buforowej, to ona też się wkomponowuje tutaj w ten element całego pakietu zdarzeń przy granicy. Tak to traktuję.
Anna Górska?
Znaczy ja powiem szczerze, że nie do końca rozumiem, po co ta strefa buforowa ma tam być, ponieważ ta granica i tak jest naszpikowana służbami. Tam ludzie i tak żyją pod ogromną presją. Tam i tak w tej chwili już są bardzo trudne warunki do prowadzenia chociażby tej działalności turystycznej, o której mówimy, ponieważ ludzie po prostu nie chcą tam jeździć, bo się zwyczajnie boją. I to nie boją się tego, że nie wiem, ktoś do nich strzeli i tak dalej, bo to tego to się można bać również w każdym innym lesie, bo mamy myśliwych, którzy mylą ludzi z dzikami, ale ludzie się boją tego, na co mogą trafić po prostu tam w tych lasach, tak? Bo tak jak mówię, mamy trzeci rok tego, że ludzie próbują się przedostawać przez granicę. Tam naprawdę niektóre obszary, niektóre tereny Puszczy Białowieskiej naprawdę stają się trochę no, cmentarzami. Więc to nie jest jak gdyby miejsce, do którego chciałoby się jechać z rodziną na upojne wakacje.
Natomiast ale to myślę, ta strefa, że bez względu na to, czy jest strefa buforowa,
ma trochę,
czy nie,
moim zdaniem też utrudnić funkcjonowanie organizacjom, które pomagają jednak tym osobom, które tej pomocy wymagają, dziennikarzom. Ja wiem, że tam jest zrobiony wytrych, że trzeba się
zgłosić
o pozwolenie i to pozwolenie będzie wydawane, ale powiem szczerze, no kto wydaje to pozwolenie? Będą je wydawały służby, które są tam na miejscu. Mogą wydać, mogą nie wydać. No to będzie zawsze loteria. Więc jakby też mam trochę wrażenie, że niestety powody wprowadzenia tej strefy buforowej są dokładnie takie same, jakie były wtedy, kiedy wprowadzał ją PiS. Czyli żeby po prostu zamknąć przed oczami ludzkimi te tereny i tyle.
Tak, przed oczami ludzkimi również, ponieważ mieliśmy do czynienia z również, wojna hybrydowa ma również wymiar wojny informacyjnej. Jeżeli były w Polsce dosyć silne ośrodki medialne, które produkowały w świat dezinformację o jakichś polskich faszystach prześladujących tam biedaczków, prawda, którzy się przedzierają przez granicę, no to to było granie w grę Putina i Łukaszenki i to trzeba było ukrócić. Strefa buforowa ma duży sens w tym celu, w tym sensie, że daje swobodę działań, większą swobodę działania służb, że każda osoba nieuprawniona, która przebywa w tej strefie, no to jest sygnał, żeby wysłać patrol, zatrzymać, sprawdzić, legitymować i tak dalej, i tak dalej. No w związku z tym, no nie może być tak, że tam się masowo błąkają turyści, grzybiarze, prawda, i miłośnicy zbierania jagód. Chodzi o to, żeby to była strefa, gdzie wiemy, że tam działają służby, gdzie służby wiedzą, że jak ktoś się pojawia, no to prawdopodobnie jest to albo nielegalny migrant, albo uczestnik procederu handlu ludźmi, którzy chcą mu ułatwiać ten proceder, żeby takie osoby łatwiej wyłapywać i zatrzymywać. Dlatego uważam, że to jest dobra decyzja. Ja też, nawiasem mówiąc, byłem na wakacjach właśnie w tym rejonie, w okolicach Krynek, w zeszłe wakacje. I tam miejscowi, akurat to oczywiście niereprezentatywne, ale ci, z którymi rozmawiałem, to bardzo sobie to chwalili, tak? Że dzięki temu, że tam zostały skierowane duże siły. Tak, oczywiście, oni mają poczucie bezpieczeństwa. Oni nie jest tak, że...
W strefie nie jest
tak. Nie jest tak, wtedy już jej nie było, ale na terenie, na którym ona swego czasu obowiązywała. Ale nie jest tak, że na przykład, nie wiem, rolnik otwiera rano stodołę, a tam 50 dżentelmenów na niego wyskakuje, co się zdarzało, nie pochodzących z naszego kraju i tak dalej, że ludzie się boją wychodzić, bo nagle przez ich wioskę przechodzi 100 osób, prawda, no nieszczególnie wyglądających na zabieżone
przegiął teraz.
I ogromna wdzięczność przede wszystkim tych lokalnych mieszkańców wobec polskiej policji, wobec Straży Granicznej, że tą sytuację wzięła pod kontrolę i że tam już do takich scen nie dochodzi. Oczywiście zdarzają się pojedyncze incydenty, ale są dużo, dużo rzadsze. I jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli służby mówią, że takiej strefy potrzebują, to dobra decyzja rządu. Proszę, chwalę obecny rząd, że taką strefę wprowadza.
Coś tu pan protestował?
Nie można tak ludzi nazywać. No, nie zgadzam się z takim...
No, tego słowa użyłem.
No ale mówi pan, wszyscy wiemy, w jakim kontekście pan to powiedział.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że w tamtym obszarze również znajdują się ośrodki dla cudzoziemców i bardzo często te osoby, które są w tych miejscowościach i po prostu tak, są na przystankach, chodzą po tych miejscowościach, to są osoby, które już przeszły procedurę i bardzo często są legalnie na terenie Polski. Więc to, co odbywa się od przychodzi mi do głowy od kilku dni, ale to się dzieje od lat, to co robi prawica i skrajna prawica, czyli szczucie na osoby o innym kolorze skóry, niezależnie od tego, czy rzeczywiście są w Polsce legalnie, czy nielegalnie przekraczają granice, to jest absolutny skandal.
Chciałam na koniec, bo czas nas nagli, zapytać o sprawę Danuty Wałęsy. O, to nie jest decyzja nowa, bo to jest sprzed tygodnia, ale były wybory i tak jakoś nam ten temat przeleciał. Danuta Wałęsa dostała w końcu status działaczki opozycji demokratycznej. Ja tylko przypomnę, że dwa razy były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jej odmówił na jej wniosek tego statusu. Generalnie zasadnie było takie, że nie była działaczką, tylko żoną przy mężu. Nowy szef urzędu na kolejny wniosek pani Wałęsy, nowy szef urzędu Lech Parel, znany nam tutaj człowiek z Gdańska, przyznał ten status. Co wy o tym sądzicie? Marcin Chorała. Co to za przesyczenie?
Bo my jako politycy jesteśmy w takiej roli, że się tam na wszystkim znamy i o wszystkim musimy wypowiedzieć.
Natomiast no nie, no ale wie pan, kto to jest Danuta Wałęsa.
Oczywiście, że wiem. No i szczerze mówiąc, ja nie znam...
Lech Wałęsa nie jest z pańskiej bajki.
Ja szczerze mówiąc, nie znam jakiegoś zaangażowania akurat pani Danuty Wałęsy, ale może brak mi pewnej wiedzy, tak? Żeby, nie wiem, była działaczką Solidarności, gdzieś uczestniczyła w strajkach, pełniła jakieś funkcje w podziemiu, wykonywała jakieś związane z tym zadania, ale może wykonywała. Chyba, że przyjmujemy taką perspektywę, że no sam fakt bycia małżonką osoby, która działała, powodował pewne obciążenia,
nie,
stres.
To może tak. To, że zawsze powoduje, że
nie, nie ma
no to panie pośle,
to
ja z uzasadnienia. Od 70, co najmniej od 78 roku prowadziła działalność opozycyjną w rozumieniu artykułu 2 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Zgodnie z oświadczeniem własnym oraz świadków odbierała i przekazywała m.in. prasę, ulotki, książki. Uczestniczyła w wydarzeniach o charakterze patriotycznym. W zastępstwie zatrzymanego przez milicję męża. Informowała o zatrzymaniu małżonka Lecha Wałęsy i innych działaczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego i podczas interweniowania Lecha Wałęsy została jego rzecznikiem. Występowała publicznie. Utrzymywała kontakty, przekazywała dziennikarzom zachodnim informacje, prezentując stanowisko przewodniczącego Solidarności. To są między innymi takie argumenty.
Dobrze, więc jeżeli rozszerzymy ten status również na małżonków innych osób, które się angażowały, siedziały w więzieniach, były zastępowane przez swoich współmałżonków czasami, no to czemu nie?
Nie, no, Lech Wałęsa, już tak też pan nie mówi, no, Lech Wałęsa jest jeden. Argumentacja, która jest przedstawiona, była tak samo przedstawiana poprzedniemu ministrowi, który na nazwisko Wałęsa zapewne reagował alergicznie. Z punktu widzenia według mnie naszego, no to jest wstyd, że te dwa wnioski poprzednie zostały odrzucone, bo tu się nie ma nad czym zastanawiać. Taki statut powinien zostać podjęty i przyjęty już dawno i dobrze, że nowy minister taką decyzję podjął, bo jest ku temu argumentacja i ten, kto tej argumentacji nie przyjmie, no to rzeczywiście chyba nie wie, jaka jest rzeczywistość.
Pani senator, co pani na to?
Ja w ogóle uważam, że małżonkowie czy partnerzy, partnerki osób aktywnych społecznie, politycznie są cichymi bohaterami. Bo prawda jest taka, że w momencie, w którym my jesteśmy bardzo mocno zaangażowani publicznie, kiedy bardzo dużą część czasu spędzamy na wyjazdach.
To o waszych partnerach jest, tak rozumiem, tak?
Tak, nasi małżonkowie, nasze partnerki, one naprawdę przejmują na siebie ogrom tej pracy, która normalnie jest rozłożona, powinna być rozłożona na oboje partnerów czy małżonków w rodzinie. I cierpi na tym trochę rodzina, więc te rodziny osób publicznych są cichymi bohaterami, bo gdyby nie ich zaangażowanie, to ja mogę też powiedzieć o mojej rodzinie, której życie się wywróciło trochę do góry nogami pół roku temu, to gdyby nie mój mąż, to ja dzisiaj naprawdę nie mogłabym być tak aktywną senatorką, bo on przejął dzisiaj na siebie naprawdę ciężar obowiązków, a kobiety, żony robią to niejako naturalnie, bo biorąc pod uwagę, że większość polityków w Polsce to nadal są panowie, to te żony zajmują się domami. A w przypadku Danuty Wałęsy mamy do czynienia jeszcze z tym, że jest żoną no, najważniejszego, najbardziej znanego, najbardziej represjonowanego człowieka dawnej opozycji solidarnościowej. Więc siłą rzeczy miała obowiązki do wykonania również z gatunku tych stricte opozycyjnych, po prostu. No bo tak jak jest podane w tym uzasadnieniu, w sytuacji, w której Lech Wałęsa znikał, trzeba było wykonać pewną pracę, taką tak zwaną w podziemiu, żeby poinformować wszystkich. Trzeba było jednak robić różne rzeczy inne dookoła. Ja kiedyś robiłam takie wywiady z działaczami podziemia solidarnościowego, akurat z Grudziądza, bo wtedy tam mieszkałam i oni bardzo podkreślali właśnie ten fakt, że w momencie, w którym oni musieli na przykład, nie wiem, trochę przyciszyć swoją działalność, albo kiedy byli wręcz aresztowani, czy wożeni na przesłuchania, to właśnie ich partnerzy, ich małżonkowie przejmowali ważne rzeczy, które były do wykonania, bo trzeba było je wykonać, żeby cały ten system po prostu tej opozycji solidarnościowej działał. Więc ja cieszę się, że nareszcie uznano ten status Danuty Wałęsy i uważam, że jest ona absolutnie również jedną z bohaterek tamtych czasów.
Czy pan poseł coś w trakcie już oponował, bo ja chciałam o żonę zapytać, ile żony posła Horały.
Ja się podpisuję oboma rękami pod tą częścią dotyczącą naszych współmałżonków, partnerów.
To teraz ja coś muszę też powiedzieć.
Mojej żony, która tutaj zdecydowanie tak i to życie rodziny zdecydowanie cierpi. Natomiast ja tak trochę syknąłem, bo pani senator się rozpędziła troszeczkę, mówiąc, że Lech Wałęsa był najbardziej represjonowanym. No jednak przypomnę, i to musimy pamiętać o tym, że kilkadziesiąt osób w latach 80. zostało skrytobójczo zamordowanych, a kilkaset torturowanych, więc im bym ten przymiotnik najbardziej represjonowanych
zostawił. No był też
zostawił.
Człowiekiem najbardziej na widoku, za którym jednak też służby notorycznie chodziły. I wtedy część naprawdę tych rzeczy w tej całej organizacyjnej sieci na pewno wykonywała Danuta Wałęsa, bo ten system nie mógł się zawalić. W sensie ja znam te opowieści, gdzie ktoś w wyniku zatrzymania, nie wiem, nie dojechał na jakieś spotkanie, nie dostarczył jakiejś informacji, jakiejś korespondencji i nagle cała siatka padała. Tam oczywiście były różne bezpieczniki. Mogę o tym opowiadać, mogę też podlecić.
Można by sobie oczywiście wyobrazić sytuację, że mogła nie robić nic. Chociaż nie wiem, czy to w tamtych sytuacji było tak, że to...
Pozdrawiamy panią Danutę, życzę wszystkiego
bardzo
dobrego.
A żonę też? Czy jak?
Że moją? No. No jasne, że tak.
Nieustająco. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Gośćmi byli Anna Górska, senatorka Lewicy z partii Razem, Ryszard Świński, dziękuję senator bardzo. Koalicji Obywatelskiej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko chciałam poinformować, że Strefa Politycznie Kontrolowana wybiera się na wakacyjną przerwę. Polityka będzie oczywiście obecna w Radiu Gdańsk, a my się usłyszymy 2 września. Do usłyszenia.
Do uczyńcy.
Strefa Politycznie Kontrolowana.